Name für Night Slime.
Ja, der Girl.
William Malcolm. E. Sandman. Tom Piąty. Zabawa w Ciebie. Ostatnio wydane przez Egmont, Klub Świata Komiksu. Piąty tom z serii Sandman. Do każdego tomu robimy oddzielną recenzję. W tej oryginalnej serii będzie z 9-10 tomów wydanych po raz kolejny w Polsce, ale teraz w takich pięknych wydaniach z twardą okładką, z nowymi okładkami w ogóle. Jak ja bardzo lubię tą serię. Ostatnio rozmawialiśmy o czwartym tomie i w liceum, kiedy oryginalnie wychodziły Sandmany w Polsce, to czytałem właśnie do tego czwartego tomu i tak jak wspominałem ostatnio, teraz wszystko, co będzie wychodzić dalej, to ja w ogóle tego nie znam, tego nie czytałem. A więc odkrywałem ostatnio właśnie Sandmany na nowo, a teraz doświadczam te nowe tomy zupełnie, no nie znam tych historii. I się bardzo cieszę, bo to jest trochę tak jakby powrót do Vertigo z późnych lat 80., 90., którego nie znam, ale znam ten klimat, więc to jest takie dziwne uczucie, że no nie znam tych historii, ale znam ten klimat, znam sposób pisania tych komiksów z tego okresu. Ale to jest fenomenalne doświadczenie. I każdy tom jest o czymś innym, więc to są takie zamknięte, dziwne historie, które są jakoś powiązane ze sobą bardziej lub mniej, ale w szczególności ten piąty tom zupełnie czegoś innego się spodziewałem. I na początku, jak zacząłem czytać ten tom, nie byłem pewien. Pomyślałem, o kurczę, to jest bardzo gejmanowskie. I wiadomo, są fani gejmana, którzy czytają wszystko, co on robi. I kochają wszystko, co on robi. A ja jestem z tych czytelników gejmanowskich, gdzie jedna część mi się bardzo, bardzo podoba, a druga część, no jak nie trafia, to w ogóle nie trafia do mojego gustu. I tutaj miałem takie obawy na początku tego piątego tomu, że ja nie jestem odbiorcą tego komiksu. I wtedy nagle ktoś odkraja komuś twarz, wydłubuje oczy, odkraja im uszy i gwoździami przygwarzia do ściany i przywołuje duszę tego właśnie umarlaka i rozmawiają z tą twarzą. I wtedy nagle to kupuje i reszta komiksu jest genialna.
W ogóle zawsze zastanawiam się, czy takie podejście, że jestem czegoś odbiorcą, obowiązuje w moim przypadku, bo ja nawet jak czegoś nie jestem odbiorcą, to jestem zawsze na tyle ciekaw, że no nawet jak coś się wydaje, że skrajnie nie jest w moim guście, to mam ochotę to przeczytać, żeby móc później stwierdzić, że no rzeczywiście to nie było w moim guście. Ja nie jestem w stanie tak się od tego odciąć bez sprawdzenia. Nawet zespół Metallica, którego szczerze nie lubię, pewnie wiele osób teraz nie jest z tego powodu zadowolonych, ale ja jestem Team Slayer. Przesłuchałem całą dyskografię i mogę świadomie powiedzieć, że rzeczywiście nie lubię tego zespołu. Ale Sandman to jest dla mnie w ogóle zupełna nowość, to co teraz czytamy, bo wcześniej nigdy nie czytałem. To zawsze był jeden z tych tytułów, który miałem na liście, że trzeba to odrobić. I nawet mam to wcześniejsze wydanie, bodajże drugie wydanie, wszystkie tomy. I dopiero teraz to czytam. I tak zastanawiam się, czy pomiędzy rozdziałami w tym wydaniu, które ty masz, czyli tym najnowszym, też są takie grafiki, które wyglądają jak być może okładki zespołów new metalowych tak. Z końcówki lat 90.
Tak,
czyli
tak.
To zostało, okej. Okay.
Tak, to zostało, bo są te oryginalne okładki tych pojedynczych zeszytów, ale też są takie piękne artwork, kolażo, kwasowo, takie, nie wiem nawet co to jest za technika, bo to jest połączenie chyba fotografii z jakimś dziwnym drukiem. Nie mam pojęcia, jak się to robi. Te artworks to mogły być tymi okładkami na dobrą sprawę, bo są nawet lepsze od tych okładek, które i tak są świetne. Więc wydane, przypuszczam, że jest tak samo, jak właśnie te poprzednie edycje.
A to do pisania Gaimana, to mam bardzo podobne odczucia. I jest taki temat, o którym uważam, że Gaiman nie powinien nigdy o tym pisać, bo bardzo źle mu to wychodzi. To jest seks. Neil Gaiman, jak pisze o seksie, to mam wrażenie, że siedzę na imprezie imieninowej u cioci i jakiś wąsaty wujek opowiada kawał. Chociaż nie mam takiego wujka i nie mam takiej cioci.
Ale to byłoby
tak
lepsze.
Ale stereotypowo wyobrażam.
To byłoby lepsze właśnie z tym wujkiem czy ciocią. A tutaj, to ja nawet ci poza kulisami, kiedy zaczęliśmy to czytać, to moje reakcje właśnie z tych kilku stron, tam nagrałem ciszę, że oj, Nie wiem, czy ten tom będzie dobre.
No ale ostatecznie mam wrażenie, że nie ma tutaj czegoś takiego. Przynajmniej nie w takiej skali jak w zbiorze historii prawdopodobnych, gdzie to było co chwila i naprawdę czasami ciężko było przez to przebrnąć. Tutaj wydaje mi się, że no, na pewno Gaiman balansuje na linii pomiędzy kiczem, czy czasami nawet niewiedzą, a przekazaniem czegoś ważnego, bo pewnie zaraz i tak zejdziemy na ten temat, bo to jest temat, który przy okazji tego tomu jest najczęściej poruszany, czyli transseksualność. Tutaj bardzo ważny wątek. No i to jest początek lat 90. To oryginalnie wychodziło w 91, 92 roku. Więc w ogóle poruszenie takiego tematu przez autora, który już wtedy był bardzo uznanym, jest rzadkością. I to na pewno należy odhaczyć na plus, że miał na tyle odwagi, żeby o tym rozmawiać. Ale są takie momenty, że nie wiem, mam wrażenie, że no może po prostu wiedza była mniejsza, wtedy nie było aż takiego dostępu do internetu. To by wiele wyjaśniało. Ale wydaje mi się, że to jest potrzebny komiks. Czytałem różne krytyczne opinie, że to, że jedna z postaci nie została wpuszczona do świata fantazy, dlatego że biologicznie była mężczyzną, chociaż psychicznie czuła się kobietą, a tam wstęp miały tylko kobiety, że to jest obraźliwe, ale z drugiej strony Gaiman to zawsze punktuje, jest taka kontra, kiedy ta postać umiera, to ona odchodzi razem ze śmiercią, już jako całkowicie przetransformowana w kobietę, więc wydaje mi się, że to jest jednak cały czas komentarz na plus. No nie można też robić tak, że w komiksie jest tylko i wyłącznie przedstawiana opinia autora. Czasami on musi się konfrontować z nieswoją opinią i nie wszystko, co autor mówi w komiksie, to są jego poglądy. To trochę jest takie absurdalne podejście, jak wszystko tak dosłownie zaczniemy brać. A mam wrażenie, że troszeczkę tak w dzisiejszym świecie niestety jest.
Wiesz, bo to jest to, co powiedziałeś. To ten komiks oryginalnie wyszedł w 91, 2, 3, taki klimat. I no nie było tego internetu. Najlepszy przykład będzie gra Mortal Kombat. To nie można było wejść na Google i sprawdzić, jak się Fatality robiło. To trzeba było dowiedzieć się od znajomego, gdzieś przeczytać w jakiejś gazecie. No i trochę tak tutaj jest, że ta edukacja seksualna, no sorry, ale jak ja chodziłem do szkoły i ta katechetka z jakiegoś powodu mówiła o tym, to ja się niczego nie nauczyłem. Ja więcej na podwórku się już tego nauczyłem od znajomych. Albo od Bravo, jak się czytało. Te strony, które wiesz, moja mama musiała najpierw przeglądać i sprawdzić, czy to jest adekwatne do tego dla mnie akurat w tym wieku, nie? Więc my się teraz śmiejemy z tego, ale trochę może jest w tym prawdę, że to ta wiedza, szczególnie, że nasi bohaterowie w większości, oczywiście oni mieszkają w Nowym Jorku, ale oni oryginalnie nie wychowali się w Nowym Jorku. Oni przyjechali z różnych jakichś takich małych miejscowości. Więc nie wiadomo, jaką styczność mieli w ogóle z edukacją seksualną. Prawdopodobnie albo spaczoną, tak jak, nie spoilerując nic, ale to tak jak właśnie jeden z tych postaci tutaj zupełnie żyje w niewiedzy, jak się zachodzi w ciążę. I to teraz tak trochę śmiesznie brzmi, bo dzisiejsza młodzież zdecydowanie jest bardziej obeznana z tymi tematami niż my byliśmy w dzieciństwie. A mam wrażenie, że my i tak mieliśmy niezłą styczność z tym.
Niby tak, ale też całkiem niedawno, no, ze 2 lata temu czytałem jedne z badań, teraz nie przytoczę, więc nie będę brzmiał wiarygodnie, ale to były wiarygodne badania, gdzie się okazuje, że ta współczesna młodzież wcale nie jest jakoś super wyedukowana w tym temacie, bo w szkołach nie ma tego. Więc jedynie co znajdą w internecie, a w internecie, wiesz, no możesz znaleźć przeróżne rzeczy, niekoniecznie prawdziwe.
Adresując temat tej postaci transseksualnej, która chce zmienić swoją płeć z mężczyzny na kobietę, ponieważ czuje się kobietą od urodzenia, to są tematy tak bardzo na czasie. Jakby Gaiman, wiadomo, no, od zarania dziejów ludzie chcą odnaleźć siebie i często nie czują się swobodnie w swojej skórze. Ja to rozumiem. Ale patrząc na sposób, jak Gaiman akurat adresuje ten temat, to jest XXI wiek. I to jest też ciekawe, bo są całe takie debaty i kłótnie tak naprawdę, czy mężczyzna, który czuje się kobietą, czy może brać udział w zawodach sportowych dla kobiet, ponieważ czuje się kobietą. I wtedy oni wygrywają wszystko i niszczą konkurencję biologicznych kobiet.
No może nawet wyjść na takie jeszcze bardziej przyziemne tematy, jak to, czy biologiczny mężczyzna, psychiczny kobieta może korzystać z damskiej toalety, na co się oburzała chociażby J.K. Rowling, tak, autorka Harry'ego Pottera.
Wiesz, to są tematy, gdzie myślę, że my w Night Slime nie znajdziemy odpowiedzi na to i na pewno są bardziej obeznani i mądrzejsi ludzie od nas, którzy są w stanie odpowiedzieć albo przynajmniej jakiś kompromis znaleźć na to pytanie albo te pytania, ale to jest ciekawe, że Gaiman już w 1991 roku porusza naprawdę ciekawe tematy i to bardzo tematy na czasie teraz. Tylko, że no w niektórych tych tutaj tematach, no to jest tak bardzo na granicy, tak jak powiedziałeś, że to już tak, no nie wiem. Ale z drugiej strony to jest tak, że no może rzeczywiście, no wiesz, my się wychowaliśmy w Gdańsku, tak? W Sopocie, w Trójmieście. No jednak w mieście, nie w małej miejscowości. A więc trochę inne tutaj, wiesz, to nie jest mała wioska, gdzie jest kościół i w sumie i pole. Więc trochę może większą wiedzę mamy.
Wydaje mi się też, że to jest ciekawe u Gaimana, że on nie ma tej ostrożności, jaką dzisiaj wiele osób ma poruszając te tematy. Chociażby jak oglądasz seriale Netflixa, tam jest wszystko bardzo precyzyjnie wyważone, jakie słowo można użyć, jakie nie. I kiedy tutaj na przykład ktoś się nabija z tej postaci, że widać jej penisa, to raczej by tego w serialu Netflixa nie było. Ale jeżeli spojrzeć na świat rzeczywisty, no to tak by było.
No tak.
Tak wiele osób reaguje. Także wydaje mi się, że ten komiks, mimo że może być dla niektórych obrazoburczy, to jednak jest wierniejszym odzwierciedleniem tego, jak naprawdę wiele osób transseksualnych musi się mierzyć z codziennością.
Tak, i te tematy myślę, że fajnie poruszył. Bardziej mi te kilka stron z jak kobieta zachodzi w ciąży i to jest takie cringe'owe, myślę, ale no z drugiej strony, no nie wiem, nie? No mówię, no wychowaliśmy się w dużym mieście, więc też trochę inna styczność była, a ci postacie tak niekoniecznie, więc może tutaj, nie wiem. I właśnie mam problem akurat z tymi kilkoma stronami, że to jest takie, nie wiem, czy przygina za bardzo, ale 90. lata i małe miasteczko. Może, czemu nie w sumie? I teraz słuchacze zastanawiają się, czy to jest ciągle seria Sandman.
No jest, bo Sandman wydaje mi się, że może nie w tak dużym stopniu, ale zawsze poruszał jakieś tematy społeczne, że w ogóle Gaiman lubi wplatać tematy społeczne w fantasy czy w horror. Ostatnio było trochę mniej u niego tego horroru, tutaj mam wrażenie, że w większym stopniu powrócił, ale z drugiej strony jest też bardzo dużo fantasy. W ogóle te postacie, te kilka kobiet żyją w jakimś budynku, komunie, nigdy to nie jest do końca wyjaśnione. To mi się trochę kojarzy z hotelem Chelsea w Nowym Jorku, czyli takim, który kiedyś przyjmował na długie terminy osoby. Czasami mieszkały tam wiele lat, niektóre dalej tam mieszkają. I to była siedziba Iggy'ego Popa, Marka Twaina, Patti Smith, Jacka Kerouaka. Tam Arthur C. Clarke napisał Odyseję kosmiczną. Tam Leonard Cohen miał romans z Janis Joplin, o czym napisał później utwór. Tam znaleziono martwe ciało Nancy Spungen, partnerki Sida Vicious'a z Sex Pistols. Także trochę mi się to kojarzy z taką komuną, że wszyscy tam razem, każdy ma swój pokoik, ale są razem. Co prawda nie ma tam chyba żadnych artystycznych zapędów, może poza tymi bardzo śmiałymi makijażami głównej bohaterki Barbie, która zresztą pojawiła się już wcześniej w Domu Lalek jako taka bardzo poboczna postać. A tutaj to jest też w sumie historia o tym, że ona szuka swojej tożsamości, że wszystkie te postacie szukają swojej tożsamości. I to jest jedno miejsce akcji, cały czas ten budynek, a drugie miejsce akcji to w moim odczuciu to jest niekończąca się opowieść. Jak oni się przenoszą do tak zwanej krainy, to jest dokładnie to. I też jest bardzo ciekawe, że ta Barbie nie przenosi się do świata swoich fantazji, gdzie ma ożywione pluszaki z dzieciństwa, dlatego że to jest jakaś forma eskapizmu, bo ona miała wspaniałe dzieciństwo z tego, co się dowiadujemy. Tylko to jest po prostu jej wybujała fantazja. I tam mamy takie klasyczne motywy. To jest taka klasyczna podróż fantazy. Nawet jest scena, która wygląda jak z Władcy Pierścieni, gdzie hobici chowali się pod korzeniem przed Nazgulami. Tak. To jest identyczne niemalże. Więc jest takich nawiązań tutaj bardzo, bardzo dużo. I jest to cały czas to poczucie, że ten świat zaraz zginie. Tak jak właśnie w niekończącej się opowieści, albo jak w nielubianych przeze mnie, ale lubianych przez ciebie kryzysach, zwłaszcza w kryzysie na nieskończonych ziemiach. Gdzie
nie
też czuć cały czas to zagrożenie antymonitorem.
Nie pomyślałem
tutaj
o tym,
są takie
ale tak,
drobne nawiązania do DC, no bo zawsze mamy tak samo, że jak czytamy Sandmana, to łatwo zapomnieć, że to jest DC, że tam te postacie też istnieją. I tutaj mamy coś, co w moim tłumaczeniu jest nazwane dziwadłami, czyli Hyperman i Lila Lake, mm-hmm. czyli tak naprawdę Superman i Lois Lane, a tak. właściwie Bizarro. I właśnie próbowałem odnaleźć, dlaczego to nie jest Bizarro, chociaż to ewidentnie jest Bizarro. I okazuje się, że to była decyzja DC. I w oryginale zmienili Bizarro na Weirdzo, ale w jednym miejscu zapomnieli to zmienić i zostawili Bizarro. I fani zaczęli spekulować, o co tutaj chodzi, i Gaiman po latach wyjaśnił, że rzeczywiście on to napisał jako Bizarro, jako Lois Lane w wersji Bizarro, ale DC mu to wycięło, bo stwierdzili, że Bizarro umarł w którymś tam kryzysie, więc nie będzie go tutaj, bo nie może być. Wydaje mi się, że to jest absolutnie bez sensu, bo nawet gdyby to był Bizarro i nawet gdyby i tak zginął w kryzysie, to nie ma żadnego znaczenia. Ale to jest ciekawe, że to jakoś tam się trzyma jednak tego DC cały czas.
Tak, ale w latach 90. to oni bardzo chcieli trzymać porządek, ponieważ tych kryzysów to jeszcze nie było wiele. To było w 80. bodajże 5. właśnie Crisis on Infinite Earth, gdzie oni resetują wszystko i wtedy chcieli utrzymać ten porządek, więc jeszcze wszyscy redaktorzy, z tego co czytałem i z tego co rozumiem, oni naprawdę mocno się trzymali tej swojej historii i jeśli Bizarro nie istniał, no to już nie istniał. Oczywiście mogli to wplatać, ponieważ to jest jakby sen, to jest inny świat, ale szanuję wtedy, że oni tak naprawdę mocno trzymali się tych zasad. Teraz to w ogóle nie trzymają się tego. To Batman jest w 15 różnych komiksach miesięcznie i ma różne przygody z różnymi innymi bohaterami. Jest jakiś crossover gdzieś tu, gdzie wszyscy się spotykają, ale też mają swoje pojedyncze historie i wszystkie te historie niby odbywają się w tym samym czasie. It's a mess ogólnie. Ale jeszcze w latach 90. po tym pierwszym kryzysie to chcieli utrzymać porządek.
Jak wspomniałeś Batmana, to też miałem taką refleksję, kiedy czytałem ten komiks a propos rysunku Shona McManusa, który idealnie się do tego zresztą nadawał, bo on rysował Wojnę Nieskończoności, rysował też baśnie Billa Willinghama i rysował też Potwora z bagien, a nawet taką kreskówkę Ufozaury po polsku, czyli Dino Saucers. Więc on ma wszystkie elementy. Ma trochę horroru, ma trochę super bohaterstwa, ma trochę baśni. Ale bardzo mi się podoba to, że jego postacie są tak zróżnicowane. Mają inne budowy ciała, inne twarze, co w sumie w komiksach superbohaterskich, zwłaszcza tych z ubiegłego stulecia, nie jest aż takie częste. Na przykład kobiety tam wszystkie mają dokładnie tę samą budowę ciała, wyciągniętą pewnie z Playboya albo z Hustlera.
No tak.
A tutaj to wszystko jest trochę inaczej i to jest ciekawe. I właśnie w trakcie czytania tego komiksu miałem taką refleksję, że ja w sumie nie wiem, jak wygląda Bruce Wayne. Jakby ktoś mi pokazał po prostu jakiegoś kolesia w garniturze i powiedział, to jest Bruce Wayne, to powiedział, okej, to pewnie jest Bruce Wayne.
No to ciekawe, bo no.
On, jego twarz to jest maska, ale jak wygląda naprawdę Bruce Wayne, to nie wiem. No, Clarka Kenta jeszcze bym poznał przez ten jego kosmyk, przez okularki, ale Bruce Wayne, nie znam jego twarzy.
Zależy, kto go rysuje, ale nie pomyślałem o tym, ale masz rację. Chociażby w Jim Lee Hush, to tam pojawia się w jednym numerze i Bruce Wayne, i Clark Kent. I jeśli byśmy nie czytali tego dialogu, to nie rozpoznasz, który jest który. Więc to jest ten problem, bo i ten ma takie ulizane włosy czasami, i ten też, i wiadomo, jeden trochę bardziej groźnie wygląda, ale to zależy od rysownika. Dla mnie Bruce Wayne to jest Breyfogle, jak on rysuje go, Norm Breyfogle. To jest taki Bruce Wayne, ale też jest ulizany taki w sumie. To jest Michael Keaton, to jest Bruce Wayne.
A, no to tak.
Ja nie myślę, wiesz, jeśli chodzi o filmowych, ja nie myślę Christian Bale. Może ewentualnie starszy Ben Affleck, to jest jeszcze Bruce Wayne. Na pewno nie Clooney, na pewno nie Val Kilmer. Nawet lubię te filmy poniekąd. Batman,
no ja nawet
gorzej.
Ostatnio tak ale myślę, że to Pattinson, to mi nawet mimo wszystko
nie wiem, jeszcze, wiesz co, no film super, ale to do pewnego momentu, ale to nie myślę o nim jako Bruce Wayne jeszcze. Dla mnie ciągle Keaton i ewentualnie Ben Affleck, ale z komiksów, no, to jest problem. Szczególnie jak teraz czytaliśmy tego, pierwszy tom Nightfall z Bane'em, to tam jest wiele rysowników, którzy rysują i Bruce'a Wayne'a, i Batmana.
A w dodatku Bruce Wayne tam się przebiera co chwilę.
Tak.
Ma tam blond włosy.
Więc no, to ciekawe. Wolverina poznasz przez fryzurę.
Tak. Tak, i przez dużą ilość włosów na ciele.
Tak, tak. A to w ogóle można byłoby kiedyś odcinek o tym zrobić. Tutaj jakiś klucz znaleźć.
Jak wygląda Bruce Wayne? No mieliśmy jeden z pierwszych odcinków podcastu o penisie Bruce'a Wayne'a, więc możemy też o reszcie.
O twarzy.
Też ciekawe jest to, że jest w tym komiksie mało Sandmana tak naprawdę.
Bardzo.
Jest tutaj trochę jak Freddy Krueger w pierwszej części, że pojawia się okazjonalnie, co prawda nie straszy i nikogo nie zabija, ale pojawia się bardzo rzadko w takich kluczowych momentach. Pod koniec to jest taki właściwie Morfeusz ex machina, że przychodzi i wszystko załatwia, ale przez cały komiks czujemy, że jesteśmy w jego świecie, ale jego samego tam prawie w ogóle nie ma.
Miałem swoje obawy, tak jak powiedziałem, kiedy zacząłem czytać ten piąty tom Sandmana, ale tym dalej, tym bardziej mi się podobał. I teraz ja mam ochotę wrócić i jeszcze w tym tygodniu przeczytać od początku do końca. Bo wiem, czego się spodziewać teraz. I przypuszczam, że ja bardzo dużo niuansów gdzieś tam zgubiłem, bo strasznie dużo się tutaj dzieje. Nie, że to jest, nie, że jest bałagan, ale przypuszczam, że jest jeszcze więcej symboliki, którego po prostu przy pierwszym czytaniu tego nie wyłapałem. To jest, po raz kolejny, to jest wyjątkowy tom Sandmana, ale chyba mówimy tak o każdym tomie. No cały czas podnosi poprzeczkę.
Ja się cieszę, że Gaiman poszedł w tym kierunku, bo poprzedni tom Pora Mgieł uważam, że to jest póki co najciekawszy tom, ale tam też Sandman był w centrum i ten świat fantazy był w centrum, więc gdyby znowu próbować w tym kierunku, to trudno byłoby uniknąć porównań i trudno byłoby dorównać tej Porze Mgieł. Także fajnie, że tego Sandmana jest mniej, fajnie, że to jest trochę rozdrobnione i że to jest kompletnie inna historia, bo przez to jest cały czas interesująco i nie ma takiego powtarzania, więc uważam, że Zabawa w Ciebie to jest bardzo zaskakująca historia, jeżeli spojrzeć na całą serię, albo przynajmniej to, co do tej pory czytaliśmy. No i pokazuje, że no, niestety, albo może stety, ale trzeba przyznać, że rzeczywiście wszystkie pogłoski, że Sandman to jest jeden z najlepszych komiksów na świecie, no kurczę, to jest prawda.
Póki co tak. Bardzo polecamy. And until next time, stay slimy.